Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. O Wilhelmie z Saint-Thierry, średniowiecznym teologu miłości, mówił papież na audiencji ogólnej. Przybliżymy papieską katechezę. Następnie we franciszkańskim cyklu, który towarzyszy nam w środę, przyjrzymy się braciom mniejszym konwentualnym. Gościem magazynu będzie ksiądz Piotr Krakowiak, a porozmawiam z nim o pionierskiej inicjatywie polskiego ruchu hospicyjnego, czyli hospicjach prenatalnych. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam na magazyn.
O roli uczuć miłości emocjonalnej w życiu duchowym mówił Benedykt XVI w katechezie środowej, poświęconej tym razem Wilhelmowi Saint-Thierry. Był on uczniem i biografem świętego Bernarda z Clairvaux, a także niefortunnym odnowicielem życia monastycznego. Nie odniósłszy sukcesów jako reformator, poświęcił się kontemplacji i teologii, opiewaniu miłości do Boga.
Urodził się w Lierz około roku 1075 w szlacheckiej rodzinie. Zdobył solidne wykształcenie u boku Abelarda i Bernarda z Clairvaux. W roku 1113 wstąpił do benedyktyńskiego monasteru w Saint-Thierry. Po kilku latach został jego opatem. Z wielkim zapałem angażował się w dzieło odnowy życia monastycznego. Wobec oporów ze strony współbraci opuścił jednak klasztor benedyktyński w roku 1135 i wstąpił do cystersów w Signy.
Głównym tematem teologicznych dzieł Wilhelma z Saint-Thierry była miłość jako podstawowa energia, która ożywia ludzkiego ducha i prowadzi nas do prawdziwego poznania Boga. Średniowieczny teolog nie ograniczał się jedynie do jej opisania. Wytyczył też drogę, na której można się jej nauczyć.
Aby nauczyć się miłości, trzeba przejść długą i trudną drogę. Człowiek musi narzucić sobie skuteczną ascezę i silną samokontrolę, aby wyzbyć się wszelkich uczuć nieuporządkowanych i ustępstw na rzecz egoizmu, a także zjednoczyć własne życie z Bogiem i w końcu dojść do szczytu życia duchowego, które Wilhelm określa mianem mądrości. U celu tej drogi ascetycznej doświadcza się wielkiego pokoju i błogości. Wszystkie władze człowieka, inteligencja, wola, uczucia spoczywają w Bogu. Co ciekawe, Wilhelm, mówiąc o miłowaniu Boga, przywiązuje wielką wagę do wymiaru emocjonalnego. W istocie mamy serce z ciała i kiedy kochamy Boga, dlaczego mielibyśmy nie wyrażać w tej naszej relacji z Bogiem również naszych bardzo ludzkich uczuć, czułości i delikatności? Sam Bóg, stając się człowiekiem, postanowił kochać nas sercem z ciała.
Zwracając się do Polaków, Benedykt XVI nawiązał do rozpoczętego właśnie Adwentu.
Serdecznie witam polskich pielgrzymów. W adwentowym czasie w sposób szczególny uświadamiamy sobie, że Syn Boży przyjdzie w chwale sąd żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Zanim to jednak nastąpi, przychodzi do nas każdego dnia już więcej na swoją łaską. Otwórzmy serce i umysły nadal Jego stałej obecności.
Na zakończenie audiencji papież wezwał do ponownego odkrycia sakramentu pokuty i pojednania.
Dokładnie dziś przypada 25. rocznica promulgowania adhortacji apostolskiej Reconciliatio et Penitentia. Dokument ten zwraca uwagę na znaczenie sakramentu pokuty w życiu Kościoła. Z tej okazji chciałbym przypomnieć niektóre wspaniałe postaci apostołów w konfesjonale. Niestrudzonych szafarzy Bożego Miłosierdzia, świętego Jana Marię Wianeja, świętego Józefa Cafasso, świętego Leopolda Mandicia, świętego ojca Pio z Petralciny. Niech przykład tych świętych, wiernych i niestrudzonych sług Bożego przebaczenia będzie dla kapłanów, a także dla wszystkich chrześcijan, wezwaniem do coraz większej ufności w dobroć Boga, wyrażającej się w przystępowaniu do sakramentu pojednania i jego sprawowaniu.
Hospicja trudno kojarzyć z początkiem życia. Diagnostyka prenatalna stawia jednak przed medycyną nowe wyzwania. Jednym z nich jest pomoc matkom, które usłyszą od lekarza Hiobową wieść, że ich dziecko jest chore lub że jego szanse na przeżycie są nikłe. W przyjęciu tego trudnego daru życia pomagają m.in. hospicja prenatalne. O ich działalności rozmawiam z księdzem Piotrem Krakowiakiem, krajowym duszpasterzem hospicjów.
Wszyscy kojarzą ruch hospicyjny z opieką nad dorosłymi czy starszymi, ciężko chorymi na nowotwór w ostatniej fazie życia, jak wielu kojarzy również paliatywną opiekę nad dziećmi, czyli hospicja dziecięce, tak również temat, który też znamy, czyli temat początków życia i dyskusji na temat tego, czy diagnostyka prenatalna to coś dobrego i godziwego, czy nie. Myślę, że właściwie nikt nie ma wątpliwości, że diagnostyka prenatalna to jest szansa, żeby wiele schorzeń w łonie matki jeszcze dostrzeżonych wyleczyć, żeby poprawić jakość życia, żeby uratować często dzieci. Ale niestety czasami ta diagnostyka również daje bardzo trudne dla matki odpowiedzi, że dziecko będzie trwale niesprawne, że jest bardzo uszkodzone albo że jego szanse na przeżycie są niewielkie. I co wtedy? To jest takie wyzwanie, które niekiedy kazały mówić, że diagnostyka prenatalna jest niegodziwa, ponieważ w jakiś sposób sugeruje, żeby dokonała się aborcja. Natomiast myślę, że jako ludzie, którzy szanują życie od poczęcia aż do naturalnej śmierci, jako Kościół musimy przyjąć jako dobrą taką właśnie informację, że powstają i takie ośrodki już zaczynają w Polsce działać. Działa taki ośrodek w Warszawie, myśli się o utworzeniu kolejnych hospicja prenatalne, czyli w sytuacji, kiedy mama otrzymuje Hiobową wieść. Masz dziecko, ale to dziecko jest bardzo chore. Być może nie przeżyje porodu albo po porodzie będzie żyło niedługo i wiadomo, że ta choroba będzie zmierzać ku śmierci. Hospicja prenatalne są taką grupą osób i to lekarzy pediatrów czy nawet prenatalistów, ale też lekarzy, którzy zajmują się innymi dziedzinami wiedzy, psychologów, duszpasterzy, którzy zechcą pomóc razem z grupami wsparcia takim rodzicom właśnie tę złą wiadomość przyjąć. I jeśli, a tak się często zdarza, matka chce, żeby to dziecko się urodziło, chce, żeby było razem z nimi, bo było dzieckiem oczekiwanym, tak długo jak Pan Bóg pozwoli temu dziecku żyć, to wtedy ta grupa wsparcia ma być blisko i ma towarzyszyć w tym bardzo trudnym, bardzo wymagającym macierzyństwie. Jeśli mówimy, że życie jest darem, to jest bardzo trudny dar. I myślę, że jako Kościół, jako też osoby, które chcą życia bronić, powinniśmy w tym trudnym wyzwaniu towarzyszyć.
Czy te hospicja prenatalne, czy to jest pomysł lekarzy, księży, czy może wołanie jakiejś matki, pomóżcie mi, jak doszło do tego, że jednak ono powstało, co jest u korzeni?
Myślę, że jak zawsze, to jest wspólne działanie, z jednej strony na pewno konkretne potrzeby, no bo skoro przychodzą te właśnie trudne wiadomości, no to z jednej strony jest lekarz, który musi tę wiadomość przekazać i być może jest również ta wiedza lekarza, że jego nawet najlepsze jednorazowe spotkanie z taką matką nie rozwiąże problemu. Trudno tutaj, krótko mówiąc, zaklepać czy zagłaskać problem, mówiąc, no jakoś to będzie, poradzisz sobie. Ta osoba musi czekać do rozwiązania, rodzi się dziecko niesprawne, czy dziecko z dużym deficytem w jakimkolwiek wymiarze i też trzeba mu towarzyszyć. Więc myślę, że to doświadczenia dziecięcej opieki hospicyjnej, ale też wrażliwość lekarzy polskich, którzy rzeczywiście mają też w sobie tę formację duchową, ten wymiar etyczny i może nie przechodzą tak tylko teoretycznie, że dyskusja ma się zakończyć li tylko tym, że ustalamy sobie, są takie albo takie reguły i koniec. Pomiędzy regułami jest przecież życie. Jest człowiek cierpiący, obolały, zalękniony i myślę, że to jest dowód na to, że w tej naszej całym systemie ochrony zdrowia, który tak często i łatwo nam przychodzi krytykować czy na niego narzekać, jest bardzo dużo ludzkiej wrażliwości i jest dużo też takiej głęboko chrześcijańskiej postawy, że skoro jesteśmy za to życie odpowiedzialni, to właśnie, to ma również i takie konsekwencje. Więc myślę i mam taką nadzieję, że ten ośrodek warszawski, który jest w tej chwili liderem tego prenatalnego ruchu hospicyjnego, zainicjuje kolejne takie inicjatywy w Polsce, bo pewnie potrzeba jest ich więcej, że to również będzie wsparciem dla tych grup, często samopomocy, bo to mamy między sobą nawzajem, te, które przeszły tę trudną historię, albo te, które właśnie się z nią muszą zmierzyć, nawzajem sobie pomagają. Już pasterstwo hospicyjne chce w tym uczestniczyć i pomagać. Myślę, że również bardzo wielu lekarzy, pielęgniarek, psychologów włączy się w ten projekt. i cieszę się, że kiedy mówimy o doświadczeniach tego właśnie dużego ruchu hospicyjnego, to również o tej stosunkowo niewielkiej grupie chcemy mówić jako o nowej inicjatywie, o nowym wyzwaniu, ale też o czymś, co my jako Kościół w Polsce, jako ruch hospicyjny w Polsce możemy zaproponować innym i powiedzieć, że można również w tej trudnej sytuacji przyjść z pomocą, że można nie tylko teoretycznie bronić życia, ale również bardzo praktycznie wspierać. Zresztą słowa matek, które przeszły przez tę trudną sytuację, nie wiem, jak ja bym sobie poradziła z tą straszną sytuacją, gdyby nie pomoc tej grupy, gdyby nie pomoc tego hospicjum, gdyby nie pomoc życzliwych ludzi i grupy wsparcia. Myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że taką pracę warto podejmować, że tej wrażliwości musimy się ciągle uczyć i zamiast narzekać może na to, co nam się nie udaje, jednak chwalić i dziękować za wrażliwość serca ludzi, którzy chcą w takich trudnych sytuacjach przyjść z pomocą.
Mówił ksiądz Piotr Krakowiak, krajowy duszpasterz hospicjów. Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych to kolejna wspólnota, którą prezentuje Rafał Łączny w cyklu audycji poświęconych franciszkanom. Zakony te obchodzą jubileusz 800-lecia zatwierdzenia reguły świętego Franciszka, która dała początek wielu wspólnotom zakonnym i świeckim. Skąd nazwa Franciszkanie Konwentualni, jak wyglądają, czym się zajmują? O tym m.in. w dzisiejszej audycji.
Jak wspominaliśmy podczas poprzednich spotkań z franciszkanami, datą szczególnie ważną w dziejach zakonu był rok 1517. Doszło wtedy do pierwszego podziału wspólnoty na dwa nurty – obserwancki, dziś to po prostu zakon braci mniejszych, oraz konwentualny. Wspólnotę tę określa się mianem zakonu braci mniejszych konwentualnych. Jak tłumaczy ojciec Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy prowincji pod wezwaniem świętego Antoniego i błogosławionego Jakuba Strzemie w Krakowie, zakonu braci mniejszych konwentualnych, nazwa wzięła się z faktu, iż bracia zdecydowali się na mieszkanie w klasztorach, czyli konwentach.
My nie dopuszczaliśmy życia w pojedynkę, dlatego mamy zakon braci mniejszych konwentualnych, żyjących w konwentach, w rodzinach. Czyli do dziś na przykład, żeby powstał klasztor, powinno być przynajmniej nas trzech, a przeważnie z nas więcej. I wtedy mówimy o pełnej wspólnocie, o prawdziwym klasztorze, a nie o domu zakonnym. Nasza tradycja też taka była, że mieszkaliśmy wśród zubożałego mieszczaństwa, czyli przy murach miejskich często nasze klasztory powstawały. Dzisiaj to są centra miast, ale kiedyś to były mury i to świetnie widać czy w Krakowie, czy w Pradze.
Członkowie zakonu braci mniejszych konwentualnych zwani są franciszkanami czarnymi, stąd łatwo odróżnić ich habit.
Nasz habit franciszkanów czarnych jest charakterystyczny, bo jest czarnego koloru i tu nie można się pomylić z habitem brązowych franciszkanów czy kapucynów. Tym bardziej, że jeszcze mamy bardzo znanego świętego, naszego współbrata świętego Maksymiliana Marii Kolbego, więc wiele osób ma albo jego obrazek, albo nawet obraz w domu, więc może spojrzeć i zobaczyć, jak wygląda nasz habit. Ale dla tych, którzy nie mają, to powiem, że oprócz koloru czarnego mamy stosunkowo dużą pelerynę z kapturem. No i oczywiście wszystkie trzy gałęzie mają ten sznur, powróz, którym się obwiązujemy.
Warto zwrócić uwagę, że franciszkański habit krojony jest na kształt krzyża.
Ponieważ święty Franciszek chciał, abyśmy krzyżowali nasze ciało z jego grzechami i wadami. Przepasany jest powrozem, dlatego że święty Franciszek uznał, że powróz... W ogóle kto się powrozem wiązał? No biedacy. Bogaci ludzie to przeważnie mieli pasy, to skórzane, prawda? A święty Franciszek kładł nacisk na ubóstwo, więc to miał być sznurek, powróz, cokolwiek byśmy powiedzieli. I na tym powrozie mamy takie trzy węzły. Te trzy węzły przypominają nasz styl życia, to co ślubujemy, czyli życie w posłuszeństwie, bez własności, w czystości. Czyli w momencie, kiedy złożymy pierwsze śluby, już wiążemy te trzy węzły i mamy je do końca życia. I święty Franciszek, kładąc też nacisk na pokorę, nie chciał, żeby kleryk czy juniorysta różnił się od generała zakonu. Więc po wyglądzie zewnętrznym, jeżeli nie wiemy, kto jest generał zakonu, to się nie domyślimy. Dlatego, że wszyscy mamy jednakowe stroje, bez względu, czy ktoś jest po szkole zawodowej, czy jest profesorem, czy jest nowicjuszem, czy jest generałem zakonu. Wszyscy wyglądamy na zewnątrz tak samo.
Do Polski franciszkanie przybyli już w niespełna 10 lat po śmierci świętego Franciszka.
Pierwszy klasztor założyliśmy we Wrocławiu już w 1235 roku, a święty Franciszek umarł w 1226. Bracia szli oczywiście z Włoch, więc dlatego doszli dopiero tego roku do Polski, ale niestety kościół we Wrocławiu utraciliśmy. Obecnie tam się znajduje katedra grekokatolicka, a w naszym klasztorze jest filologia polska Uniwersytetu Wrocławskiego. Jesteśmy we Wrocławiu, co prawda, ale to już w trzecim z kolei kościele klasztorze. Do Krakowa doszliśmy rok później i tutaj jesteśmy bez przerwy. Od 1236 roku, czyli 10 lat po śmierci świętego Franciszka, jesteśmy przy franciszkańskiej bez przerwy i tu mamy naszą najdłuższą obecność.
Rozbiory i wojny to najtrudniejsze okresy w dziejach zakonów i wspólnot zakonnych. Nie inaczej było w przypadku zakonu braci mniejszych konwentualnych.
Też chyba był trudnym takim czasem okres reformacji, no bo wtedy też niektórzy niestety zakonnicy przechodzili, porzucali zakon, szli za reformacją. Później dzięki Bogu, chyba to też za sprawą działalności świętego Maksymiliana, nasz zakon rósł w siłę i dlatego jego też uważamy za odnowiciela zakonu. Święty Maksymilian na nowo odczytał świętego Franciszka. On też wyznaczył nowe trendy ewangelizacyjne. On postawił na działalność przez mass media. Wiedział, że poprzez działalność wydawniczą, poprzez radio można docierać do większej liczby osób niż to jest możliwe poprzez działalność przy klasztorach, przy kościołach. Tym bardziej, że kościołów, klasztorów zawsze mieliśmy ograniczoną liczbę i nawet jeśli udało się na przykład zgromadzić 1000 osób, to można powiedzieć, że to było dużo, a poprzez wydawnictwo, poprzez Rycerza Niepokalanej, poprzez Informatora Rycerstwa Niepokalanej, poprzez Mały Dziennik, poprzez Radio Niepokalaną docierało się do tysięcy, a nawet milionów ludzi.
Dzieł, które prowadzą franciszkanie konwentualni, jest naprawdę sporo.
Na co dzień praktycznie po II wojnie światowej najwięcej zajmujemy się prowadzeniem parafii, ponieważ o to prosili nas księża biskupi, kiedy właśnie w czasie II wojny światowej bardzo dużo zginęło czy zostało zabitych księży i trzeba było jakby to życie religijne na nowo odbudowywać i dlatego wtedy biskupi się zwracili do zakonników, między innymi do franciszkanów i praktycznie w naszej prowincji tylko mamy 3 klasztory, gdzie nie ma parafii. W Krakowie, w Głogówku na Opolszczyźnie i w Radomsku. To jest ta podstawowa nasza praca przy parafiach, a co się z tym wiąże? No to praca też w szkołach, w grupach duszpasterskich, bycie kapelanami w szpitalach czy więzieniach. Drugą rzeczą, która jest charakterystyczna dla nas, to jest prowadzenie działalności misyjnej. I tutaj mamy wielką radość jako polscy franciszkanie, że dziś my wysunęliśmy się na pierwszą pozycję w naszym zakonie, jeśli chodzi o liczbę prowadzonych misji. Na przykład my, krakowscy franciszkanie, mamy i w Boliwii, i w Peru, i w Paragwaju, i w Uzbekistanie, i w Ugandzie misje. Trzecia rzecz, na którą też stawiał święty Franciszek i chcemy jakby wracać do tego, że on nie brzydził się i jakby dowartościował ludzi odrzuconych, stojących na marginesie. Wtedy to chodziło o trędowatych. Dzisiaj na szczęście nie ma trądów w Polsce, w Europie, ale są inni ludzie odsunięci, zmarginalizowani, odrzuceni. Między innymi to są ludzie, którzy są narkomanami. I na przykład kilka lat temu w obrębie murów klasztornych w Chęcinach otworzyliśmy ośrodek leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych. I to nie tylko jest w Polsce, ponieważ też zajmujemy się dziećmi ulicy, na przykład w Uzbekistanie, w Paragwaju, w Areguła, a także myślimy o tworzeniu wioski chorych na AIDS właśnie w Paragwaju.
Do zakonu braci mniejszych konwentualnych należy w sumie około 4700 braci. W liczbie tej jest 1150 polskich franciszkanów czarnych. Opowiadając o poszczególnych męskich franciszkańskich wspólnotach, pozostała nam już tylko jedna – zakon braci mniejszych kapucynów w charakterystycznych brązowych habitach z wydłużonym kapturem. O ich historii mowa będzie podczas kolejnego spotkania z franciszkanami.
I tym zaproszeniem Rafała Łącznego na kolejne spotkanie z franciszkanami kończymy dzisiejszy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.